Popołudnie Wnet. Jest godzina 16:35. Łączymy się z Pawłem Bobołowiczem. Dzień dobry, Pawle.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Gdzie jesteś?
Dzisiaj trochę w innym miejscu, ponieważ jestem w drodze już do Polski i właściwie w połowie tej drogi jestem w mieście Sarne. To tutaj kiedyś kończyła się Druga Rzeczpospolita. To jeszcze miasto, które należało do II Rzeczpospolitej 17 września 1939 roku. Sowieci właśnie rozpoczęli atak w tym miejscu. Ale ja zmierzam teraz do ojczyzny. Pewnie za parę godzin już będę na granicy z Polską.
Czyli przez most już przejechałeś?
Tak jest, przez most już przejechałem, jestem bezpośrednio w samym mieście.
Ostatnia prosta w wyborach na Ukrainie. Powiedz mi, co się zmieniło od naszej ostatniej rozmowy, czyli od tego momentu, kiedy do studia telewizji związanej z TV5, tak? Czy TV1?
Nie, z tak zwanymi plusami, czyli 1 plus 1, 2 plus 2 i TCN. To są telewizje, które należą do ukraińskiego oligarchy Ihora Kołomojskiego. To on stoi za Wołodymyrem Zełenskim, za kandydatem, ukraińskim komikiem, kandydatem na prezydenta, który, przypomnę, że miażdżąco wygrał pierwszą turę wyborów. Wszedł z poparciem ponad 30%, niespełna 16% uzyskał obecnie urzędujący prezydent Petro Poroszenko. I tak jak powiedziałeś, w piątek, w czwartek, doszło do takiej niespodziewanej wizyty prezydenta Poroszenki w studiu telewizyjnym 1 plus 1, czyli tego kanału należącego do Kołomojskiego, ale oczywiście kampania tutaj ma swoją bardzo taką silną dynamikę. Wczoraj kolejny ważny akt tej kampanii. Prezydent Poroszenko wzywał do debaty swojego konkurenta Wołodymyra Zełenskiego. W tym celu pojawił się wczoraj na Stadionie Olimpijskim w Kijowie. Tam wcześniej zapowiedział, o której godzinie wzywa swojego konkurenta na debatę, ale jak było można przewidzieć, do debaty nie doszło. Wołodymyr Zełenski się nie pojawił. Zełenski, prezydent Poroszenko sam odpowiadał przez prawie godzinę, odpowiadał na pytania dziennikarzy. To wszyscy dziennikarze mieli taką możliwość, żeby pytanie prezydentowi zadać. Ponad 200 dziennikarzy pojawiło się na tym spotkaniu, które miało być debatą. Stały dwa miejsca były przygotowane dla debatujących, czyli jedno było opisane jako Petro Poroszenko, drugie jako Wołodymyr Zełenski, to drugie do samego końca pozostało puste. Dzisiaj Wołodymyr Zełenski odpowiedział w tradycyjnej formie, czyli znowu zamieścił w mediach społecznościowych film nagrany w prosty sposób telefonem komórkowym, w którym zaapelował do prezydenta Poroszenki, żeby przestał mówić o tym, że odpowiada na jego wezwania, a zaczął działać. Wołodymyr Zełenski stwierdził, że czas, żeby Poroszenko aresztował winnych zabicia, doprowadzenia do śmierci Kati Handiuk, czyli tej działaczki obywatelskiej, która powiedziała i pokazała układy korupcyjne związane z polityką i też z działaczami między innymi bloku Petra Poroszenki i partii Batkiszczyna Julii Tymoszenko za to, że prawdopodobnie że ujawniła nazwisko osób zamieszanych w korupcję, została oblana kwasem i ostatecznie skończyło się to tragicznie, zmarła w szpitalu. Wołodymyr Zełenski stwierdził, że to jest ten moment, kiedy powinno dojść do aresztowania za osób odpowiedzialnych za zabójstwo Kati Handiuk. Stwierdził też, że prezydent Poroszenko powinien dokonać aresztowań w innych osób związanych z aferą, o której też już opowiadałem wielokrotnie na antenie Radia Wnet, związanej z przemysłem zbrojeniowym i z zakupem broni z Federacji Rosyjskiej. Oczywiście już pojawiła się też odpowiedź na te apele Zełenskiego. Przede wszystkim sztab Poroszenki przypomina, że to nie prezydent jest odpowiedzialny za zatrzymania i za aresztowanie kogokolwiek czy osadzenie w więzieniu, że od tego jest wymiar sprawiedliwości, który bezpośrednio prezydentowi nie odpowiada. Prezydent też wczoraj zaapelował o kolejny moment debaty. Dzisiaj wieczorem inny kanał należący, tym razem czy związany z innym oligarchą Pińczukiem. W tym odbędzie się tam taki program na żywo, show polityczne i prezydent tam przybędzie i znowu będzie oczekiwać na pojawienie się Wołodymyra Zełenskiego. Przypomnę też, że w piątek Wołodymyr Zełenski i Petro Poroszenko obydwaj byli w Paryżu, co prawda każdy osobno, ale obydwaj spotkali się z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Najpierw spotkał się Wołodymyr Zełenski, potem spotkał się Poroszenko. Dzisiaj ukraińskie media próbują, czy pokazują, jak przebiegały te rozmowy, ale jeśli chodzi o spotkanie prezydenta Poroszenki, prezydent dosyć szeroko relacjonował to spotkanie, to nie do końca wiadomo, co się wydarzyło na spotkaniu prezydenta Macrona z Wołodymyrem Zełenskim, bo on sam Zełenski stwierdził, że z prezydentem rozmawiał o sprawach najważniejszych, o życiu i o okupacji Donbasu. Dzisiaj też Wołodymyr Zełenski odpowiedział na pytania Mustafy Dżemilewa, lidera krymskich Tatarów, który zapytał się go publicznie o jego stosunek do okupacji Krymu, do autonomii krymskich Tatarów. Sztab Zełenskiego zapewnił, że kwestia deokupacji Krymu nie podlega żadnym negocjacjom, że integralność terytorialna Ukrainy jest elementem niezbywalnym, że Zełenski nie zamierza spotkać się z Putinem na okupowanym Krymie, ale przy okazji stwierdzono, że oczywiście Ukraina musi prowadzić rozmowy na temat tego, jak zakończy się wojna z Federacją Rosyjską, ale nawet jeżeli miałoby dojść do tych rozmów, to mają być to rozmowy, w które będą włączeni partnerzy z Unii Europejskiej. Także kolejny tydzień, ostatni już tydzień tej przepychanki pomiędzy Zełenskim i Poroszenką, unikanie przez Zełenskiego debat publicznych, wzajemne oskarżanie się, wiele niejasności, no bo trzeba też powiedzieć wprost, że rzeczywiście o te kwestie szczegółowe, jaki ma do nich stosunek Wołodymyr Zełenski, o tym po prostu niewiele wiadomo, raczej opiera się to na domysłach. Dzisiejsze te informacje dotyczące przede wszystkim kwestii związanych z Krymem są chyba takim pierwszym, tak jasną deklaracją poglądów Zełenskiego dotyczących kwestii właśnie relacji z Rosją i stosunku do okupacji Krymu i Donbasu.
Nie wiem, czy słyszałeś wywiad, którego Radiu Wnet udzielił profesor Andrzej Nowak, który stwierdził, że patrząc z naszej perspektywy, polskiej perspektywy, musimy zachować równy dystans do obu kandydatów i szanować każdy wybór narodu ukraińskiego.
On nie ulega wątpliwości, że jeżeli Wołodymyr Zełenski wygra, na razie wszystko na to wskazuje. Przypomnę, że jedyne badania do tej pory, które były opublikowane po pierwszej turze, wskazują, że Wołodymyr Zełenski może uzyskać nawet 70% głosów tych osób, które pójdą do wyborów. No jeżeli zostanie prezydentem Ukrainy, to oczywiście Polska będzie musiała to uwzględnić. Przecież to jest wybór ukraiński, co nie zmienia faktu, że na pewno należy na obydwu kandydatów patrzeć krytycznie, a niewątpliwie też chciałoby się więcej wiedzieć przede wszystkim o tym kandydacie, o którym jest mniej wiadomo, no bo przecież prezydentura Poroszenki to jest 5 lat, kiedy mogliśmy obserwować jego działania i krytycznie go oceniać, a Wołodymyr Zełenski do tej pory jest znany po prostu jako aktor, komik. Na Ukrainie zresztą ta jego rola komiczna z serialu Sługa Narodu jest po prostu mieszana z tym, jakim ma być prezydentem. No wiadomo, że w przestrzeni międzynarodowej my sobie na coś takiego pozwolić nie możemy. Dlatego są te pytania, dlatego ciekawym byłoby zobaczyć Wołodymyra Zełenskiego bezpośrednio w konfrontacji z prezydentem Poroszenką. Jak na razie z taką datą, kiedy do tej konfrontacji może dojść, pozostaje chyba jedynie 19 kwietnia. Wtedy powinna się odbyć obowiązkowa debata telewizyjna. Zełenski nie chce iść na tą debatę telewizyjną. On w tym czasie chce debatować na stadionie. Czy prezydent Poroszenko będzie w telewizji i pójdzie na stadion? No trudno powiedzieć, ale to być może ten będzie moment konfrontacji poglądów, a później już zostaną tylko wybory. No i rezultat tych wyborów. Chociaż jak rozmawia się tutaj nieoficjalnie, nie wszyscy są przekonani, że wybory ostatecznie rozwiążą kwestię tego, co będzie dalej się działo na Ukrainie. Pojawiały się głosy ze sztabu Zełenskiego. Wczoraj został podniesiony taki problem, że być może prezydent może sięgnąć do narzędzi, które miałyby zakwestionować legalność wyborów. Mówi się o tym i dzisiaj jest to podnoszone w ukraińskich mediach, że wiele komisji może nie zostać obsadzonych. Jest to wynik pewnego zaniedbania ze strony sztabu prezydenta Poroszenki. Sztab Zełenskiego twierdzi, że to nie jest zaniedbanie, tylko celowe działanie, ale to już wskazuje, że po wyborach może wcale nie być spokojnie na Ukrainie. Ja może tylko powiem, bo wcześniej zapowiadałem, że będę w drodze i może mi być ciężko porozmawiać z kimś bezpośrednio na miejscu, ale nie podróżuję sam i ten fakt wykorzystam. Jeżeli nie miałbyś nic przeciwko, to może o takie refleksje zapytam się moich współpasażerów, a jadę z ojcem Sergiejem Dmitrijewem, który już gościł kilkukrotnie na naszej antenie, szef w organizacji humanitarnej ELOS Ukraina i osoba, która też udziela się w mediach społecznościowych, też pod kątem tym politycznym, to może wykorzystamy to i zapytamy się, ojcze, a jaki będzie wynik tych wyborów, a jaki wynik będzie dobry dla Ukrainy?
No nie wiem, wiesz co, Ukraińcy mają talent robić sobie takie przegrady, przeszkody, ale dobre ich dalają. I myślę, że nie podalają tych.
A czyli wybór Zełenskiego, jeżeli on faktycznie będzie prezydentem, to jest przeszkoda, o której ojciec mówi?
No dla mnie, jak dla patriota, człowieka, który był na froncie, to taki kotek w torbie. Osoba nieznana. No z tego nie mogło dać takiego dobrą ocenku temu faktu, kto jest Zieleński. Nie będzie na niego głosował.
Ojcze, ale jak to się stało, że osoba kompletnie nieznana, właśnie tak jak ojciec powiedział, ten kot w worku, nagle uzyskuje tak potężne poparcie Ukraińców? Czy to nie jest też porażka idei Majdanu, rewolucji godności, że osoba właśnie znikąd, a z drugiej strony też wiadomo, że osoba, za którą stoi potężny oligarcha, ma zostać prezydentem, czy może zostać prezydentem Ukrainy?
Ludzie, którzy głosują za Zieleńskiego, nie głosują za niego, a tylko przeciw Poroszenko. I też jest wina naszego prezydenta w tym, że taka sytuacja jest. Jakby pan prezydent robił takie kroki, dobre kroki do reform, nie pracował z innymi oligarchami, to by taka sytuacja by nie stała.
A co będzie z Poroszenką po wyborach, jeżeli przegra, jak ojciec sądzi?
No będzie w parlamencie i będzie w opozycji.
Ojciec zwraca uwagę tutaj na ten ważny aspekt, czyli kwestia wyborów parlamentarnych. Jest ze mną też osoba, która zajmuje się między innymi dziennikarstwem, Żenia Sliwko, też pracuje w Radzie Najwyższej. Żenia, co wy dumajcie, proces wybory, jaki wybiór będzie kraszy dla Ukrainy?
Zaraz ludzie głosują prosto проти старої системи.
А зараз люди голосують по просто проти старому системові.
Тобто це не персональні вибори, не за окрему особу, а за зміну системи, яка була раніше.
To nie są osobiste wybory, to nie jest wybór za osobę, tylko po prostu za zmianę tego systemu, który był wcześniej.
Але це невідомість і це лякає. Але я думаю, що парламент в більшості, якщо він буде обраним демократичним шляхом, зможе тиснути на президента, якщо він буде робити неправильні речі.
A Żenia mówi o tym, że oczywiście ta niewiadoma może straszyć, ale z drugiej strony parlament, który będzie wybrany w sposób demokratyczny, w razie czego może cisnąć na prezydenta. Ja przypomnę, że wybory parlamentarne mają się odbyć na jesieni tego roku, chociaż niektórzy ukraińscy eksperci wskazują na to, że być może dojdzie do rozwiązania parlamentu wcześniej, że te wybory mogłyby być wcześniej. Także na pewno kwestia, co wydarzy się 21 kwietnia w momencie w dniu wyborów i to, co będzie później, to będzie dalej gorący okres na Ukrainie.
Bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję z drogi. Paweł Bobołowicz w Popołudniu Wnet. Jest godzina 16:49.
Popołudnie Wnet.
A w Popołudniu Wnet mamy połączenie z Toruniem, choć nie będzie to rozmowa o tym pięknym mieście, a zupełnie o czymś innym. Paweł Chmielewski, specjalista od tego, co się dzieje w kościele niemieckim, jest przy telefonie. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Kościół niemiecki na dobrej drodze do tego, żeby wypowiedzieć posłuszeństwo Rzymowi czy Watykanowi. Czy takie twierdzenie jest na wyrost, czy ono oddaje, czy jest w nim coś na rzeczy?
No to dosyć problematyczna kwestia, bo Rzym teraz, jak wiemy, dopuszcza wiele rzeczy, które jeszcze wcześniej były nie do pomyślenia, choćby sprawę dopuszczenia do Komunii Świętej rozwodników w nowych związkach, czy też dopuszczenia niektórych protestantów, co Niemcy w ubiegłym roku zrobili za zgodą samego papieża Franciszka. Trzeba jednak powiedzieć zdecydowanie, że Niemcy są na jak najlepszej drodze do tego, żeby odrzucić depozyt wiary i zmienić bardzo wiele kluczowych spraw dla życia chrześcijańskiego w taki sposób, że trzeba będzie mówić już o kościele protestanckim w Niemczech, a jakimś takim nowym protestanckim kościele, a nie o kościele katolickim.
Odrzucić depozyt wiary. Co pan ma na myśli?
Mam na myśli trzy przede wszystkim sprawy, a nawet może bardziej dwie. Już mówię konkretnie. Na początku marca tego roku konferencja episkopatu w Niemczech ogłosiła, że wchodzi na tak zwaną drogę synodalną i nie czekając na Rzym zamierza dokonać zmian w trzech obszarach w kościele w Niemczech. Po pierwsze ma to być reforma struktur władzy, po drugie reforma kapłaństwa, a po trzecie rozwój teologii moralnej i moralności seksualnej. Wszystko to nie brzmi jeszcze tak groźnie, ale kryją się za tym rzeczy naprawdę poważne. I tak, w ramach reformy struktur władzy w kościele katolickim w Niemczech chciałoby się po pierwsze dać więcej władzy w ręce świeckich, no administracyjnej, także duszpasterskiej, ale co więcej, chciałoby się dopuścić kobiety do diakonatu, do święceń diakonatu, co jest absolutnie zabronione przez świętego Jana Pawła II w liście Ordinatio Sacerdotalis. Raz na zawsze papież wypowiedział się, że kobiety nie mogą przyjmować święceń żadnych, ani diakonatu, ani prezbiteriatu. Niemcy chcą to jednak robić, powiedział o tym dosłownie sam wiceprzewodniczący niemieckiego episkopatu. Taką właśnie rewolucję szykują w ramach reformy struktur władzy w swoim kościele. No i to jest ten punkt pierwszy. Mamy dalej punkt drugi, reforma kapłaństwa. No to znowu nie ma być tak naprawdę żadna reforma, tylko ma być poważne zerwanie z katolicką tradycją, bo w Niemczech chciałoby się dopuścić kapłanów żonatych, to znaczy wyświęcać żonatych mężczyzn na księży. To jest rzecz dzisiaj żywo dyskutowana w całym kościele powszechnym. No w tym roku będziemy mieć jesienią synod amazoński, gdzie jednym z tematów będzie właśnie kwestia tak zwanych viri probati, czyli udzielania święceń kapłańskich żonatym mężczyznom. No i Niemcy rzeczywiście uważają, że u nich też coś takiego powinno być, że celibat ma być już raczej tylko fakultatywny. To jest jeszcze pewien spór między biskupami. Niektórzy uważają, że tego robić nie należy, inni, że należy. No, rzeczy jeszcze jakby ciągle w toku. No i tutaj też trzeba przyznać, to nie dotyczy samej wiary. To jest kwestia innego rodzaju. Natomiast ten poprzednio diakonat kobiet, no już wiary dotyczy, tak? Bo mamy konkretne nauczanie papieskie, mamy Pismo Święte, mamy całą naszą tradycję. No i wreszcie punkt trzeci. Rozwój moralności seksualnej, teologii moralnej. Niemcy tak to właśnie nazywają rozwój, ale tak naprawdę nie chodzi tutaj o żaden rozwój, tylko o całkowite zerwanie. Mianowicie Niemcy uważają, że nad katolicką moralnością seksualną ciąży taki złowrogi cień świętego Augustyna i jego jakoby negatywnego podejścia do ludzkiej seksualności, i że ten cień powoduje, że katolicy odczuwają nauczanie Kościoła jako opresyjne. Stąd należałoby zmienić podejście na przykład do homoseksualizmu, tak żeby homoseksualizm był już uważany za naturalny rozwój, naturalny wariant rozwoju ludzkiej seksualności i żeby w stałych związkach, które mogłyby być nawet porównywane ze związkiem małżeńskim, akty homoseksualne nie musiały być grzeszne. To jest pierwsza rzecz w ramach tej reformy moralności seksualnej. Druga jest taka, Niemcy chcieliby dopuścić także akceptowalność stosunków seksualnych w związkach przedmałżeńskich, w jakiejś tam kohabitacji wzajemnej, a także dopuścić akceptowalność onanizmu. No, mówiąc krótko, głębokie zerwanie z katolickim nauczaniem moralnym. Taki właśnie jest ten niemiecki plan, stąd też właśnie mówiłem o planach odrzucenia katolickiego depozytu wiary w Niemczech.
Ale powiedział pan plan, czy to jest plan, który jest realizowany? Czy to jest dyskusja wewnątrz Kościoła, czy to są już postanowienia?
No tutaj rzeczywiście toczy się jeszcze pewna dyskusja. Problem jednak polega na tym, że zdecydowana mniejszość niemieckich biskupów uważa, że tych rzeczy nie należy wprowadzać. No można by ich policzyć na palcach, może nie jednej ręki, ale dwóch rąk, może być ich siedmiu, sześciu. Większość niemieckiego episkopatu uważa, że te wszystkie rzeczy trzeba procedować. I teraz możemy się zastanowić, zadać sobie takie pytanie, czy Rzym na to pozwoli. No, same przewodniczący konferencji episkopatu Niemiec, kardynał Reinhard Marek, zapowiadając, że chciałby wprowadzić te wszystkie zmiany, powiedział, że Niemcy nie zamierzają na Rzym czekać. No i skoro tak, to można się domyślić, że będą chcieli jakieś własne dokumenty wprowadzić. I teraz mamy taki kazus z ubiegłego roku. Komunia święta dla protestantów. Rzecz też w kościele przez całą tradycję niedopuszczalna. No nigdy nie katolicy nie mogli przyjmować komunii świętej, no się abstrahuję od chrześcijan prawosławnych. W Niemczech wpadli na taki pomysł w ubiegłym roku, żeby jednak niektórych protestantów, tych, którzy żyją w związkach małżeńskich z katolikami, do komunii świętej dopuścić. Większość episkopatów była za, siedmiu biskupów było przeciw. Tych siedmiu biskupów zaniosło tę sprawę do Watykanu, zajął się tym osobiście papież Franciszek, spotykał się z niemieckimi biskupami, w tym z kardynałem Reinhardem Marksem, przewodniczącym episkopatu, i ostatecznie wypracowano takie rozwiązanie, że w każdej poszczególnej niemieckiej diecezji biskup zrobił to, co chce. Czyli w jednej protestantów do komunii dopuszczono, w drugiej protestantów nie dopuszczono. W większości dopuszczono. Tutaj może być tak samo. No, jeżeli ci biskupi znajdą się tacy, którzy nie będą chcieli wprowadzać tej rewolucji w moralności seksualnej, wprowadzać diakonatu kobiet i tak dalej, to oni będą mogli być może w swoich decyzjach tego nie robić. Ale większość Kościoła katolickiego w Niemczech chce te wszystkie rzeczy przeprowadzić i no, wydaje się być pewna papieskiej na to zgody.
A to wszystko też w kontekście artykułu, który napisał ojciec święty Benedykt XVI, który został opublikowany w jednej z niemieckich gazet albo periodyków przeznaczonych dla kleryków. Czy z tym listem pan miał już okazję się zapoznać, z tym artykułem?
Oczywiście ten list jest rzeczywiście bardzo ważny. Generalnie rzecz biorąc, on dotyczy sprawy nadużyć seksualnych w kościele, pedofilii, ale nie tylko. Tam w tym liście pojawia się bardzo istotny, można powiedzieć, centralny wątek. Mianowicie papież Benedykt XVI w tym swoim liście wzywa do posłuszeństwa wobec encykliki świętego Jana Pawła II, Veritatis Splendor, gdzie papież Polak potępił różne herezje dotyczące błędnego rozumienia ludzkiego sumienia. Wydaje się, że to jest rzecz kluczowa w dzisiejszym momencie, bo właśnie te wszystkie niemieckie, czy w ogóle progresywne rewolucje opierają się na błędnym rozumieniu sumienia. Otóż przyjęto teraz taki paradygmat w Niemczech i w innych progresywnych decyzjach, że ludzkie sumienie nie ma być już miejscem, tak jak głosi to katolickie nauczanie, rozeznawania, co w naszym życiu jest zgodne, a co nie jest zgodne z obiektywnymi prawami bożymi, z obiektywnymi normami moralnymi. Nie. To nasze sumienie ma niejako samo stwarzać sobie jakieś normy i decydować, co my możemy w naszym życiu wcielić w życie, a czego wcielić nie możemy, bo nasza sytuacja nie pozwala nam na przykład na to, żebyśmy żyli w małżeństwie, więc będziemy sobie żyć w jakimś tam innym luźnym związku i to też będzie wszystko moralne i dopuszczalne. Takie referencje są dzisiaj głoszone w Niemczech i w innych progresywnych krajach, przede wszystkim zachodnich. I to wszystko zostało potępione przez świętego Jana Pawła II. O tym właśnie pisze Benedykt XVI. I uważam, że to jest bardzo ważne, żebyśmy na ten aspekt jego listu zwrócili uwagę, bo no, bez tego błędnego spojrzenia na ludzkie sumienie te wszystkie niemieckie rewolucje i inne progresywne rewolucje byłyby po prostu niemożliwe.
I tu stawiamy trzy kropki. Bardzo serdecznie dziękuję za to, że wystąpił pan w audycji Popołudnie Wnet. Paweł Chmielewski, Polonia Christiana, autor książki o kościele niemieckim. Jaki jest tytuł tej książki?
Niemiecka rewolucja, jak za Odrą ginie katolicka wiara.
Mało optymizmu w tym tytule, ale...
To prawda.
Ale nie na każdej fotografii się wychodzi ładnie, prawda? Szczególnie na rentgenie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Jest godzina 16:59.
Popołudnie Wnet.